Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć, co prawda przez łączenie, ale Szczecin, pana doktora habilitowanego Sebastiana Ligarskiego, Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie, pomysłodawcę cyklu książek. To jest nowość, proszę Państwa, ostatnia książka Filipa Gańczaka, Gry w młot i cyrkiel, czyli NRD. Niemiecka Republika Demokratyczna, dla tych, którzy nie pamiętają tych czasów, wobec Szczecina. A cały pomysł, bo to nie jest pierwsza książka, zaraz pan profesor będzie się z tego tłumaczył, no narodziła się właśnie w Szczecinie i jednym z współtwórców tego cyklu, pomysłodawcą, jest pan profesor Sebastian Ligarski. Skąd był pomysł, panie profesorze?
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. A pomysł wziął się z... można powiedzieć, samej lokalizacji Szczecina, miasta niezwykle ciekawego, przez pryzmat chyba wielu odczytywanego jako tego, który stanowił istotny element polskiej polityki zagranicznej PRL, jeśli chodzi o kwestię granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Ten temat przez wiele, wiele lat, i to w tych książkach zresztą bardzo mocno wybrzmiewa, budził zainteresowanie dyplomatów, historyków, zresztą społeczeństw również. I w związku z tym pomyślałem sobie, że byłoby dobrze, gdyby udało się spenetrować archiwa, nie tylko publikacje, monografie, czy też artykuły, które ukazywały się na łamach często trudno dostępnych czasopism naukowych i tych, które trafiają do jednak małego grona użytkowników, żeby spenetrować archiwa, które w ogóle są już niedostępne tak naprawdę dla ludzi spoza tego kręgu naukowego, i żeby zobaczyć, co tam jest. Oczywiście kolejną przyczyną tego był fakt, że w Szczecinie po II wojnie światowej funkcjonowało kilka konsulatów krajów zachodnich. Konsulat Wielkiej Brytanii, konsulat Francji, konsulat Finlandii, a także krajów związanych luźniejszymi czy mocniejszymi więzami ze Związkiem Sowieckim. Oprócz samego konsulatu sowieckiego, który, jak wiemy, jego historia jest równie ciekawa, bo wiąże się głównie z atakiem 10 grudnia 1956 roku przez społeczeństwo Szczecina, ten konsulat, notabene dodajmy, zwycięskim i zdobytym atakiem konsulatu sowieckiego, to mieliśmy tutaj w Szczecinie również konsulat chociażby wspomnianej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czy konsulat Kuby i Czechosłowacji, którą zdaje się wymieniłem. W związku z tym to jest kolejne...
I Szwecji, bo też była jedna
Szwecji. Jeśli wymieniłem Szwecji, to tak, oczywiście i Szwecji. Natomiast jakby kolejnym powodem do stworzenia tego projektu była taka książka, którą IPN w Szczecin wydał, nazywała się Brytyjczycy o statucie Szczecina, tajny raport Rohana Butlera. To był doradca do spraw historycznych premiera Wielkiej Brytanii. On taki raport w 1965 roku, tajny raport dla władz Wielkiej Brytanii stworzył, ponieważ przez cały okres lat 45-89 ta kwestia granicy na Odrze i Nysie, szczególnie części Szczecina leżącego po lewej stronie Odry, budziła wątpliwości i niejasności i stanowiła przedmiot, jeśli można powiedzieć, gry politycznej i dyplomatycznej pomiędzy wielkimi mocarstwami. I to były główne powody do stworzenia tej serii. Ale oczywiście wymyślając serię Świat wobec Szczecina, nie byłem pewien tego, czy ktoś się tych napisania tych publikacji, bo już z samego założenia były to publikacje o charakterze monograficznym. Nie chcieliśmy robić jednej wielkiej, zbiorczej książki poświęconej jakimś wycinkom, tylko chcieliśmy stworzyć serię książek, które będą zbierały te wszystkie historie, które historycy odnaleźliby w archiwach w jedną całość w formie monografii. Okazało się, że projekt chwycił, to znaczy zaproszeni przeze mnie do tej wyprawy archiwalnej historycy już od samego początku twierdzili, że w czasie swoich wcześniejszych badań, bo są to historycy, którzy już zajmowali się wcześniej czy to stosunkami polsko-amerykańskimi, czy stosunkami polsko-szwedzkimi, czy stosunkami polsko-brytyjskimi, czy stosunkami polsko-niemieckimi, że w czasie swojej kwerendy do swoich wcześniejszych książek natrafiali na informacje dotyczące Szczecina. W jednym wypadku było to tych informacji więcej, w innych wypadkach były to informacje mniej, ale już na wstępnym etapie zakładali, że z tych materiałów, które oni już do tej pory widzieli, nie mówimy jeszcze o tych, które mogli dokwerendować, wyłaniała im się wizja przyszłych publikacji. No i tak można powiedzieć, tak to się zaczęło.
Wspomniał pan profesor o tym, że Szczecin budził liczne kontrowersje. Jakiego rodzaju kontrowersje, że aż tyle zagranicznych konsulatów, nie tylko państw bloku sowieckiego, znajdowało się w Szczecinie?
Kontrowersje budziła kwestia zarówno układu poczdamskiego, umowy poczdamskiej, nierozwiązalna kwestia przyszłej konferencji pokojowej, która, jak wiemy, nigdy tak naprawdę do skutku nie doszła. Do tego stanowiła kwestia umów bilateralnych pomiędzy Polską a ZSRR. Do tego powstanie dwóch państw niemieckich w roku 49-50 stworzyło nową sytuację międzynarodową, gdzie cały czas dyskutowano o tym, czy Szczecin powinien należeć do Polski, czy też Szczecin powinien jednak należeć, teraz pytanie, do którego państwa? No wiadomo, można powiedzieć, że do państwa blisko wschodniego, więc ten Szczecin, można powiedzieć, przez cały okres lat 45-89 toczyła się mniej lub bardziej widoczna dla społeczeństwa gra pomiędzy mocarstwami. Na to nakładały się oczywiście stosunki zimnowojenne. Oczywiście kraje zachodnie, sytuując w Szczecinie swoje placówki dyplomatyczne, zastanawiały się nad tym, co widać w tych różnych monografiach te informacje są przedstawiane, czy też nie będzie to sankcjonowanie, już takie bardzo twarde, tego, że Zachód zgadza się na tak ustanowioną na granicę na Odrze Inysie Łużyckiej. Przeważały jednak względy pragmatyczne, przeważały względy dotyczące chociażby ochrony ludności, tak jak w przypadku Szwedów, prawda, czy też stosunki gospodarcze, czego najlepszym przykładem jest takie okno na świat, które można powiedzieć wykuwali sobie w porcie szczecińskim, wykuwało sobie państwo czechosłowackie, któremu udawało się przez to realizować swoje interesy gospodarcze. W związku z tym to było jakby ten moment, w którym rozważano, czy to sytuowanie tutaj konsulatów jest uzasadnione. Jak wiemy, te konsulaty działały w bardzo różnych okresach. Część tych konsulatów w pewnym momencie się po prostu zwinęło, jeśli tak można powiedzieć. Zostały tylko ambasady lub też te konsulaty zostały przeniesione w bardziej, można powiedzieć, no, centralną część Polski, natomiast zostały ze Szczecina zabrane. Natomiast część z nich funkcjonowała, zresztą funkcjonuje do dzisiaj w Szczecinie. No i teraz było pytanie takie, co z tych konsulatów pozostało, na ile jest i będzie możliwość dotarcia do archiwaliów zgromadzonych w archiwach poszczególnych krajów. Bo jak się pewnie domyślamy, są to i tak jest archiwa często tajne, do dzisiaj nie odtajniane albo odtajniane po prostu z pewną karencją czasową, aczkolwiek historycy, którzy badali te akta, nie sięgali tylko i wyłącznie do materiałów konsularnych, materiałów dyplomatycznych, ale do bardzo różnych materiałów i jak Państwo zobaczą w tych poszczególnych książkach, te kwerendy archiwalne są bardzo szerokie i myślę sobie, nie chciałbym tutaj jakby gloryfikować gdzieś swojej roli w tym wszystkim, że gdyby nie to, że taki temat wywołaliśmy i gdyby nie to, że spotkało się to z takim oddziękiem, to nigdy by historycy tak szeroko do tych archiwaliów pod kątem Szczecina, a szerzej też Pomorza Zachodniego nie sięgnęli. I ja mam nadzieję w przyszłości, że tego typu projekty gdzieś będą kontynuowane, bo myślę, że jest wiele polskich miast, wiele polskich regionów, które stanowiły jednak dla zachodnich krajów, czy wschodnich, czy zachodnich, bo wiadomo, różnie to bywało, bardzo ciekawy temat do raportów, do dyskusji, do tego, żeby jakoś kształtować tą polską politykę, żeby kształtować tą politykę wobec Polski.
To jest też, Szczecin jest też bardzo ważnym miastem. nie wiem, czy właśnie to traktować na marginesie, czy nie na marginesie, ale był i jest do dzisiaj bardzo ważnym miastem, jeśli chodzi o rozlokowanie wojsk. W okresie oczywiście PRL-owskim LWP stacjonowało tam ze względu na przyczółek duński, ewentualnie przyczółek z zachodnich Niemiec, ale była i krąży do dzisiaj taka plotka, która trochę jest anegdotą, trochę plotką, że każdy, kto przechodzi przez garnizon szczeciński, prędzej czy później ma szansę wylądować w sztabie generalnym, a nawet nim dowodzić, czego przykładem była chociażby kariera Wojciecha Jaruzelskiego, ale także wielu generałów z III RP, bardzo wielu generałów, którzy przechodzili przez garnizon szczeciński, potem w zasadzie prawie wszyscy lądowali w sztabie generalnym. Dlaczego też z punktu wojskowego tak istotny był i jest dzisiaj Szczecin?
Z pewnością to, o czym pan mówi, wiąże się z zachodnim teatrem działań i tymi przygotowaniami do wojny, która miała wybuchnąć między Związkiem Sowieckim a krajami zachodnimi. Rzeczywiście Szczecin miał tutaj odgrywać swoją rolę. Pamiętajmy, że jednak w dość niedalekiej odległości od Szczecina znajdowało się dowództwo Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Legnicy. W Szczecinie stacjonowały również jednostki wojsk radzieckich. No tutaj jak w tygnu, można powiedzieć, wszystko się spotykało. W związku z tym z punktu widzenia jestem historykiem wojskowości, natomiast niewątpliwie było to ważne miejsce z punktu widzenia operacyjnego wojsk. No, do dzisiaj jest ważne, bo przecież świadczy o tym chociaż posadowienie w Szczecinie dowództwa Baltic Corps, które znajduje się właśnie w Szczecinie. W związku z tym nic dziwnego, że miasto samo również budziło zainteresowanie obcych wywiadów i tutaj szczególnie kładziono nacisk na to, jak wyglądają te jednostki, jaka ilość żołnierzy się znajduje. No i oczywiście z pewnością próbowano penetrować te obiekty wojskowe.
Panie profesorze, jak sami komuniści uzasadniali fakt, że Szczecin znalazł się w polskich granicach? Bo o ile kwestia Wrocławia to było odwołanie się do Piastów, zresztą ostatnio kolejny raz zaglądałem sobie do książki nieżyjącej już dziennikarki Teresy Tarańskiej Oni, po raz kolejny przeglądając sobie wypowiedzi Jakuba Bermana, to dla samego Bermana, no, który był w tej wierchuszce stalinowskiej, w tym pierwszym rzucie komunistów, którzy zarządzali jeszcze Polską Ludową od 1952 roku, przypominam Państwu, to jest dopiero PRL. Jednym z takich atutów, jak Jakub Berman mówi o tym swoim też związku triumviracie władzy w zasadzie tej w Polsce Ludowej, czyli Obierucie, czy wspomina Mińca, zawsze mówi, że jednym z głównych właśnie atutów tej polityki Stalina wobec Polski było rozszerzenie jej granic na zachód. No trudno, te tam ziemie kresowe, wschodnie przepadły, no ale przecież otrzymaliśmy tak wspaniałe tutaj tereny, które pozwoliły nam stworzyć gigantyczny przemysł. No, Berman niemalże mówi, że Polska na ówczesne możliwości stała się w zasadzie potęgą. No ale sami komuniści musieli jakąś historię sprzedać, no bo mówię, w przypadku Wrocławia jeszcze nie było tego problemu, że odwołania historyczne można było znaleźć, w przypadku Szczecina dużo trudniej to zrobić.
No tak, zdecydowanie dużo trudniej było. Zresztą komuniści, myślę, też nie do końca byli pewni, że ten Szczecin znajdzie się w rękach polskich. Mamy tutaj do czynienia z decyzjami Stalina i no, można powiedzieć, że można uznać powiedzieć, że dostaliśmy go w prezencie. Rzeczywiście gdzieś to uzasadnienie zawsze pobrzmiewa, że skoro straciliśmy ziemię na wschodzie, Kresy Wschodnie, to dostaliśmy Szczecin i on zasiedlany równoleżnikowo przez mieszkańców dawnej Wileńszczyzny miał się tutaj po prostu w ten sposób odbudowywać. Zresztą to uzasadnienie jest też takie, że tutaj stawiamy te słupy, prawda, graniczne Polski. Temu towarzyszyło potem w 1946 roku słynne Trzymamy Straż nad Odrą, to taki słynny zlot młodzieży, w czasie którego wygwizdano i wykrzyczano Bieruta, natomiast fetowano Stanisława Mikołajczyka. Starano się tę ziemię przedstawiać jako krainę mlekiem i miodem płynącą, gdzie będzie można rozwijać przemysł, gdzie ludzie znajdą zatrudnienie, gdzie będzie można budować tą silną gospodarczo, ale nie tylko gospodarczo, również kulturalnie Polskę, bo przypominam, że władze Szczecina w pewnym momencie zapraszają do Szczecina, dając pisarzom, słynnym literatom willę i starają się ich tutaj zasiedlić, natomiast i osadzić, można powiedzieć. Natomiast ci bardzo szybko z tego Szczecina uciekają jako miasta nie nadającego się kompletnie do mieszkania. Zresztą pamiętajmy, że Szczecin przez bardzo długi czas, szczególnie w centrum, to było morze ruin, to było miasto, którym trudno to było mieszkać. Miasto zniszczone w ostatnich miesiącach wojny, a potem w pierwszych latach, tak naprawdę w pierwszych miesiącach gospodarowania tutaj przez Polaków. Zresztą przypomnę, że Szczecin był, można powiedzieć, przez administrację polską 3 razy zasiedlany, bo był z niej wyrzucany i potem przywracany. Inżynier Piotr Zaremba, który miał być prezydentem Szczecina, był zmuszony to miasto opuszczać. Niemcy do końca się łudzili, że Szczecin będzie polski, że Szczecin będzie niemiecki, przepraszam. Ustanowiono tutaj nawet swoją administrację, która cieszyła się dużą atencją ze strony wojsk sowieckich, komisarza wojskowego radzieckiego, który bardziej faworyzował Niemców niż Polaków, chociażby poprzez ich zatrudnianie i ochronę. I wyżsi dowódcy sowieccy też byli przekonani, że te ziemie, Szczecin, zostanie zwrócony Niemcom. W związku z tym bardzo często traktowali również te ziemie jako ziemie podbite, z którego należało tak naprawdę wszystko wywieźć, czymkolwiek, czy to będzie pociąg, czy to będzie statek, czy to będzie jakiś inny sposób, żeby wszystkie urządzenia, które nadawały się do transportu, zabrać, ale jeżeli się to wszystko nie nadawało do transportu, należało to zniszczyć. W związku z tym do tej degradacji Szczecina, która miała miejsce w okresie walk o Szczecin, w marcu, kwietniu roku 1945 doszły jeszcze zniszczenia sowieckie. No, trzeba powiedzieć, że port szczeciński został opuszczony przez Sowietów w roku 1948, więc trudno było tutaj budować tą polskość i komuniści doskonale sobie z tego zdawali sprawę. Co więcej, mieli ogromne problemy, ponieważ ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali, często bez niczego zostawali domy bez okien, domy bez praktycznie niczego w środku, totalnie wyeksplorowane, wyszabrowane, wszystko było zabrane, a co więcej, jeszcze wracali Niemcy, którzy uciekali przed frontem, a po ustaniu walk wracali do tego miasta, co zresztą jest cechą charakterystyczną w ogóle tak zwanych ziem odzyskanych. W związku z tym dochodziło tutaj do konfliktów. Potem mamy do tego jeszcze wysiedlonych w ramach akcji Wisła, więc mamy tutaj ogromny konglomerat problemów, z którymi władze polskie do końca sobie nie były w stanie poradzić i Polacy bardzo często po prostu wracali do centralnej Polski. Najtrudniejszej sytuacji byli ci, którzy zostali wypędzeni z Kresów Wschodnich, bo oni nie mieli do czego wracać.
To jednak, to też pobrzmiewa we wspomnianej przeze mnie wypowiedzi Bermana u Teresy Torańskiej, jako pewien rodzaj też celowej polityki, jak on to mówi, żeby chłopów z Zabuga na ziemię odzyskane ściągać. Potem po akcji Wisła też dosyć duża diaspora pojawiła się łemkowsko-ukraińska. Ale z tego co wiem, oni nie mogli zasiedlać Szczecina, czy to prawda?
Oni w części zasiedlali okolice rzeczywiście Szczecina, natomiast no pewnie jakaś tam grupa tych osób się w Szczecinie znalazła. To byli potem ludzie, którzy stworzyli chociażby, czy grupowali się wokół własnej takiej tradycji etnograficznej, natomiast tych grup było tutaj sporo rzeczywiście i to rodziło różnego rodzaju konflikty. Pamiętajmy jednak również fakt, że wiele tych osób, tak jak pan tutaj przytoczył Bermana, którzy przyjeżdżali na ziemię zachodnie, spotykało się z cywilizacją, do której do tej pory nie mieli w ogóle dostępu, której w rzeczywistości nie znali. i można by powiedzieć, że to był dla nich pewien rodzaj szok cywilizacyjny, natomiast bardzo trudno było się w tym odnaleźć. Władze próbowały budować pewne poczucie stabilizacji, natomiast ludzie mieli poczucie tymczasowości, że to jest tylko na chwilę, że w nasilającym się konflikcie mocarstw dojdzie do III wojny światowej, w wyniku której Zachód pokona Sowietów i oni będą mogli wrócić na swoje kresy. I w związku z tym bardzo długo nie czuli się Szczecinanami. Tak naprawdę historycy zaczynają pisać o tym, że Szczecin stawał się szczeciński, a Szczecinianie stawali się Szczecinanami dopiero po rewolcie grudniowej roku 70-71. Oczywiście na to ma wpływ z pewnością podpisały umowy pomiędzy RFN a Polską 7 grudnia 70 roku, w której Republika Federalna Niemiec gwarantowała, że Odra i, że granica na Odrze i Nysie Łużyckiej pozostanie niezmieniona. Niemniej jednak ta tymczasowość była wyczuwalna. To zresztą, jak się czyta wspomnienia czy pamiętniki, to bardzo mocno da się odczuć tę tymczasowość tych ludzi, którzy tutaj mieszkali.
Zresztą anonimowo mogę tylko przytoczyć rozmowę z jedną z osób, którą zresztą za sprawą Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie poznałem podczas jednej z debat u Państwa, która wspominała, że tak naprawdę zakorzenienie okolicznej ludności, nie tylko Szczecina, ale też miast i miasteczek wokół Szczecina, województwa zachodniopomorskiego, stolicy województwa zachodniopomorskiego, pojawia się de facto w momencie, kiedy Polska wkracza do Unii Europejskiej.
No, to pewnie jest bardzo subiektywne, jeśli chodzi o te odczucia poszczególnych mieszkańców. Niewątpliwie no, każdy to odczuwa po swojemu. Władze z pewnością po roku 70 starają się tutaj więcej inwestować. W mieście zaczyna się odbudowa taka już namacalna, widoczna. I w ten sposób starają się tutaj, bo pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, została również ustanowiona diecezja szczecińsko-kamieńska, więc to jest jakby kolejny element budowania tej tożsamości polskiej na tych ziemiach, czyli mamy nie tylko układ z RFN graniczny dotyczący Odry i Nysy Łużyckiej, ale mamy również ustanowienie tutaj w końcu biskupstwa, nie administratury apostolskiej, tylko biskupstwa. To pozwala tworzyć no, takie stałe osadnictwo. Pamiętajmy, że ludzie tutaj, którzy pracowali czy w stoczni, czy w porcie, to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Bardzo często mieszkający w warunkach, których my dzisiaj sobie w stanie nie jesteśmy wyobrazić, pracujący w okropnych warunkach, nie mający zaplecza socjalnego, ludzie, którzy przyjeżdżali z różnych stron Polski, często samotni. To bardzo dobrze widać w grudniu roku 70, kiedy na przykład śledzimy biografię osób, które zginęły, które zjawiły się w mieście dopiero na kilka czy kilkanaście miesięcy przed tym, co stało się w grudniu. To jest miasto, które dopiero będzie budować siebie tak naprawdę, którego mieszkańcy będą musieli znaleźć swoją drogę i tę drogę, jak się okazuje, będą znajdować w buncie przeciwko władzy, która im coś obiecała. Dobre życie, to znaczy lepsze. Lepsze niż to, które było gdzieś tam wcześniej, prawda? Ludzie, którzy mają swoje aspiracje i ambicje. Bardzo często ludzie, którzy są urodzeni już po wojnie, więc oni wojnę znają tylko i wyłącznie z relacji swoich rodziców. Im dalej, to oczywiście za chwilę również dziadków. W związku z tym oni mają duże aspiracje, duże ambicje, a widzą, że zostają w tyle, bo nie jest tak dobrze i nie jest tak lepiej jak w innych rejonach kraju. W związku z tym zaczną się buntować.
Panie profesorze, jakie jeszcze książki w tym cyklu są przewidziane? Ja oczywiście chcę z każdym z autorów poszczególnych książek rozmawiać, taki podcykl w ramach Kulis Historii. Otwieram rozmową z panem dzisiaj, ale jeszcze jakie tytuły się pojawią?
Zanim jeszcze powiem o tytułach, to jeszcze wrócę do tego takiego specjalnego miejsca na mapie Polski. No Szczecin jest miastem portowym. Tutaj przybywały statki różnych bander, przybywali ludzie z wielu zakątków Europy i Szczecinianie się z nimi stykali. To jest kwestia ubioru, to jest kwestia języka, to jest kwestia również tego, że oni bardzo często spędzali czas w różnych placówkach gastronomicznych i tym samym Szczecin miał tą możliwość po prostu zobaczenia, jak jest na Zachodzie. To z pewnością nie był element tak bardzo ważny w tych wszystkich buntach, czy tych wszystkich rebeliach, które miały miejsce w Szczecinie przeciwko władzy, ale myślę, że dosyć istotny i o nim należy pamiętać. Pytał pan o to, jakie publikacje się ukazały. No, zaczęliśmy od książki profesora Tytusa Jaskółowskiego, wtedy jeszcze pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, dziś pracownika Uniwersytetu Zielonogórskiego, o RFN, Republice Federalnej Niemiec wobec Szczecina i szerzej jakby tego miejsca Szczecina w stosunkach dyplomatycznych RFN a Polski i pokazującej, jak bardzo Republikę Federalną Niemiec, a szczególnie dyplomatów niemieckich interesowały sprawy przełomów politycznych w Szczecinie. No, myślę, że czytelnicy będą trochę zaskoczeni, bo z tego wynika, że to nie były jakieś bardzo ważne wydarzenia dla dyplomatów RFN-owskich. Oni te fakty odnotowywali. Oczywiście znacznie bardziej ciekawe z ich punktu widzenia był strajk z sierpnia 80 roku i jego konsekwencje, ale bardziej konsekwencje dla całej Polski niż konsekwencje dla samego miasta i dla samego Szczecina. Oprócz tego powstały książki dotyczące Szczecina i Szwecji, autorstwa profesora Pawła Jaworskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstała książka profesora Jacka Tebinki z Uniwersytetu Gdańskiego o Kanadzie i Szczecinie, głównie skupiona wokół kwestii granicznych. Powstała książka profesor Anny Szczepańskiej-Dudziek z Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin czechosłowackim oknem na morze i oceany, czyli Szczecin w stosunkach polsko-czechosłowackich 45-89. Tutaj muszę pochwalić oddział, że dostaliśmy nominację za tę książkę pani profesor Szczepańskiej-Dudziek do Nagrody Historycznej Roku, z czego bardzo się cieszymy, że seria została zauważona. No i mamy książkę Filipa Gańczaka, nową, ukazała się dokładnie, no można powiedzieć, przed kilkoma dniami, o NRD i Szczecinie w latach 1970-1990. To myślę szczególnie ciekawa książka, ponieważ te stosunki, szczególnie między społeczeństwami Szczecina i pobliskich miejscowości wschodnich Niemiec, są niezwykle ciekawe. To, na co bym chciał zwrócić Państwa uwagę, to fakt, że w wielu tych publikacjach znajdują się niepublikowane wcześniej, a odnalezione w archiwach wspomnienia wielu osób, które do Szczecina przyjeżdżały i które te Szczecin opisywały w bardzo różnych latach. I na podstawie tego można również śledzić, jak Szczecin oczami przybyszów zmieniał się, a są to materiały, które do tej pory, można powiedzieć, w dyskusji historiograficznym nie funkcjonowały. Mamy również w niektórych z tych publikacjach dokumenty przetłumaczone na język polski z archiwów, czy to czechosłowackich, czy z archiwów kanadyjskich, które można powiedzieć, pozwalają nam dotknąć do żywego tej tkanki osób, które opisywały Szczecin. Notabene, tak jak w przypadku chociażby jednego z pracowników konsulatów Szwecji w Szczecinie, który później robił bardzo wielką karierę naukową, on zostawił po sobie bardzo duży, solidny raport na temat sierpnia 80 w Szczecinie, który może być szczególnie ciekawy dla Szczecina, jak pracownik konsulatu szwedzkiego opisuje wielki strajk, który dla Szczecina jest wydarzeniem wręcz przełomowym.
Także Szczecin stał się takim miejscem za sprawą wybuchu powstania, można powiedzieć, antykomunistycznego w grudniu 70 roku. Grobowcem politycznym dla Gomułki, ale także pozwolił się właśnie dzięki Szczecinowi, bo tam była bardzo ważna wizyta Gierka w 71 roku, w styczniu 71 roku, więc jeden z sekretarzy tam kończył karierę, a drugi, można powiedzieć, w jakimś sensie rozpoczynał.
No tak, wizyta z 24 na 25 stycznia 71 roku doczekała się również filmu zrobionego przez Brytyjczyków, więc dla samego Szczecina jest to wydarzenie bardzo ważne, opisywane wielokrotnie. Przypomnijmy, że od grudnia 70 roku do stycznia 71 roku tak naprawdę po tym, co stało się w grudniu 70 roku, czyli śmierci 16 osób, w rewolcie, w wielkiej bitwie pomiędzy społeczeństwem a wojskiem, podkreślam, wojskiem, mniej milicją, w całym tak naprawdę i po strajku, po tym okresie Republiki Szczecińskiej, która trwała od 18 do 22 grudnia 70 roku, kiedy nazywany tak, chociaż on się tak faktycznie nazywa, Ogólnomiejski Komitet Strajkowy Stoczni Szczecińskiej imienia Warskiego przejął władzę w mieście i generalnie decydował o wszystkim, ponieważ władze Komitetu Wojewódzkiego PZPR nie były w stanie zapanować nad sytuacją. W mieście nadal wrzało, dopominano się o ukaranie winnych tragedii grudniowej. Szukano swoich rodzin, bo wielu z tych, którzy brali aktywny udział w rewolcie szczecińskim, nadal przebywało w aresztach śledczych KWMO w Szczecinie. W związku z tym tak naprawdę iskra wystarczyła do tego, żeby strajk rozpoczął się ponownie. No i ten strajk rozpoczął się 20 stycznia 71 roku. Zaczął się od takiego spekulowanego, fałszywego artykułu na łamach Głosu Szczecińskiego, który oznajmiał pracownikom stoczni, jakoby Wydział Rurowni podjął zobowiązanie na cześć objęcia funkcji pierwszego sekretarza KCPZPR przez Edwarda Gierka. Wybuchł strajk, na czele którego stanął Edmund Bałuka, działacz, pracownik stoczni szczecińskiej, już w grudniu 70 roku będący aktywnym uczestnikiem strajku. No i tam doszło do takiej koincydencji czasowej, to znaczy z jednej strony w KC zapadła raczej osobista decyzja Edwarda Gierka o tym, żeby do Szczecina przyjechać, natomiast równocześnie wysłano ze Stoczni Szczecińskiej list do Edwarda Gierka zapraszający go do Szczecina. Ten list trafił do Jaroszewicza przy pomocy jego żony, Alicji Stolskiej. Natomiast jakby delegacja była już gotowa do tego, żeby do tego Szczecina jechać, i rzeczywiście przyleciała do Szczecina. Już nie dając się tu szczegóły, Gierek przybył do stoczni, kazano mu czekać 2 godziny na to spotkanie, ponieważ robotnicy byli jednak zaskoczeni tym, że Gierek osobiście się pofatygował. Notabene pofatygował się nie sam, bo z całym tak naprawdę najważniejszymi osobistościami w Polsce. Mieliśmy tam i generała Wojciecha Jaruzelskiego, i generała Szlachcica, i wielu innych dygnitarzy partyjnych odpowiedzialnych za najważniejsze, można powiedzieć, funkcje w państwie. No i prawie 9-godzinna dyskusja z robotnikami, którzy bardzo często ostra, bardzo emocjonalna, w której dochodziło do starć między pierwszym sekretarzem a uczestnikami tej dyskusji. Powodowało tam wiele zapewnień, których potem zresztą nie zrealizowano, chociażby tej pierwszej, najważniejszej, czyli nie ukarano sprawców zbrodni grudniowej.
Panie profesorze, jeszcze jest taka obiegowa opinia, plotka, anegdota, że Wojciech Jaruzelski, przygotowując stan wojenny, wyciągnął wszystkie jak gdyby wnioski, wszystkie przemyślenia wokół tego, co stało się w grudniu 1970 roku, przepraszam, w Szczecinie. Czy to jest prawda? Czy to jest uprawniona opinia?
Ja sądzę, że tak. To znaczy myślę, że wyciągnął wnioski w ogóle z tej sytuacji, to znaczy nie tylko dotyczącej Szczecina, ale również Gdańska i Gdyni. Niewątpliwie pierwszą podstawową rzeczą, którą należało sobie zapewnić, to sprawna komunikacja między MSW i MON-em, czyli między milicją i wojskiem, między milicją, służbą bezpieczeństwa i wojskiem, odpowiednio wcześniejsze przygotowanie, podzielenie się po prostu pracą tak naprawdę pomiędzy tymi głównymi instytucjami siłowymi i przygotowanie stanu wojennego w najdrobniejszych szczegółach. Wyeliminowano praktycznie wszystkie błędy, szczególnie te dotyczące decyzyjności, komunikacji, chaosu, niekompetencji, osobistych porachunków, które widać i słychać, ponieważ my dysponujemy z grudnia 70 roku zapisami rozmów toczonymi przez najważniejsze osoby w państwie, najbardziej decyzyjne osoby w państwie, które kierowały rozbijaniem, tłumieniem rewolty grudniowej. I dzięki tym nagraniom wiemy, jak wielki panował chaos decyzyjny w tych najwyższych organach, jakie wychodziły na jaw animozje pomiędzy wojskiem, milicją, a innymi służbami, jak bardzo nieprzygotowana do tego była strona również partyjna, żeby w jakikolwiek sposób ze społeczeństwem rozmawiać, no, jeśli tak można powiedzieć. I w związku z tym rzeczywiście planiści stanu wojennego doskonale mieli w pamięci to, co stało się w grudniu 70 i starali się tych wszystkich pułapek, w które wpadli w roku 70, a skończyły się one tragicznie dla społeczeństwa, śmiercią oficjalnie 45 osób, uniknąć. No, niestety można powiedzieć, że udało się. Te przygotowania trwające od lipca, sierpnia roku 80, a wprawione w ruch 11 grudnia 81 roku, no, przyniosły oczekiwane, przynajmniej w pierwszym etapie oczekiwane efekty, a jeśli mam na myśli efekty, no to jednak sprawne dosyć internowanie ponad 5000 najważniejszych osób spośród kierownictwa Solidarności, plus odbycie rozmów ostrzegawczych z tymi, których miano nie internować, a jednak typowano do tego, że mogą prowadzić jakąś działalność związkową, no i przejęcie tak naprawdę pod kontrolę najważniejszych zakładów pracy, czym skończyło się pacyfikacja KWK-wujek w Katowicach, wiemy, śmiercią 9 górników, natomiast mamy jeszcze pojedyncze osoby, które zostały w pierwszych dniach stanu wojennego zabite. Nie znamy natomiast liczby ofiar, które tak naprawdę stan wojenny spowodował w wyniku chociażby przecięcia łączności telefonicznej, a także również innych obostrzeń, zakazów, które miały miejsce w momencie wprowadzenia stanu wojennego.
Proszę Państwa, rozpoczynamy cykl rozmów o Szczecinie. Będą prezentowane wszystkie książki wspomniane przez pana profesora, a także liczę i czekam na te, które powstaną, chociażby Szczecin w oczach ZSRR czy USA, bo myślę, że i takie publikacje będą, czyli dwa wówczas imperia, które ścierały się i które, dzięki którym, czy za sprawą których raczej, bo tutaj dzięki to trudno używać tego słowa, te publikacje i Szczecin w tej grze się oczywiście tych państw pojawia. Może czasami dalej w tle, ale pojawia. Osobiście też tutaj złamię trochę obiektywizm, w który powinienem być ubrany. Jestem wielkim miłośnikiem Szczecina. Nie mam żadnych związków bezpośrednich ze Szczecinem, ale uważam Szczecin za absolutnie arcyciekawe, piękne, ciekawe miasto. W ogóle cała droga do Szczecina już jest bardzo ciekawa i w jakimś sensie pouczająca, wskazująca też może na pewną odrębność rzeczywiście Szczecina, jak i województwa zachodniopomorskiego. Ja jeszcze bym tylko dodał taką rzecz. Oczywiście to już jest historia najbardziej najnowsza, którą już sam Instytut Pamięci Narodowej bezpośrednio się nie zajmuje, bo to są już sprawy, które wychodzą poza ustawę, czyli poza maj 90 roku. Ale proszę Państwa, to też są tereny, które w latach 90. przeszły najbardziej boleśnie to, co się nazywa transformacją. I to było przez wiele lat też bardzo mocno widoczne już w latach 90. w okolicach właśnie Szczecina, może nie w samym Szczecinie, bo jako duże miasto sobie to miasto dobrze radziło, ale w okolicach Szczecina było widać chociażby upadające te wielkie zakłady produkcyjne, tak zwane, czyli PGR-y, które funkcjonowały na wsiach, i to był czasami obraz dość ponury, przerażający i smutny, ale to jest oczywiście historia na inną opowieść. Ja Państwa zachęcam do odwiedzin w ogóle zachodniopomorskiego, zwłaszcza Szczecina. Fascynujące, tajemnicze, pełne naprawdę arcyciekawych zakątków miasto. I o każdej książce będziemy rozmawiali w przystanku, w warszawskim przystanku Historia. Dzisiaj dziękuję bardzo panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Sebastianowi Ligarskiemu za obecność z Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Polecam oczywiście wszystkie publikacje, które też Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie wydaje. I ten cykl, on jest jeszcze tutaj, chcę pochwalić panie profesorze, też świetnie wydane edytorsko.
Bardzo dziękujemy.
Bogate źródła, ale także liczne, bardzo ciekawe fotografie, tak, dokumenty, faksymile. Naprawdę, proszę państwa, solidne wydawnictwo. Już niedługo z Filipem Gańczakiem będziemy tutaj też rozmawiali. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.